Zanim przeczytamy ten tekst, który będziemy dzisiaj rozważać, chciałem zrobić takie krótkie wprowadzenie. Kiedyś Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu, jak szedł z uczniami, przyłączył się do tych uczniów, którzy szli w drodze do Emaus, powiedział im takie bolesne słowa. Na pewno ich to zabolało, ale powiedział im, że jesteście nierozsądni, tu jest mocniejsze w Brytyjce użyte słowo, głupi i gnuśni. O głupi i gnuśnego serca był wierzyć we wszystko, co zostało napisane. Czemu jesteście tak nieskorzy do wyciągania odpowiednich wniosków? No dlaczego? Dlaczego byliście tak nierozsądni, tak bezczynni w myśleniu? Później pojawił się w gronie takim trochę szerszym uczniów, którzy byli w pomieszczeniu zamkniętym, i on się nagle zjawił i znowu im powiedział: przecież mówiłem do was, 44 wiersz ostatniego rozdziału Łukasza. Przecież mówiłem do was, będąc jeszcze z wami. No pamiętacie, no mówiłem wam, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Chciałbym podkreślić to słowo w psalmach. Przecież mówiłem wam. I dlaczego byliście tacy nierozsądni i taką apatią się wykazaliście w myśleniu? Przecież dałem wam liczne dowody tego, że to ja jestem. Mówiłem wam. I po tych wydarzeniach Piotr, gdy głosił swoje pierwsze kazanie, po tym kazaniu ludzie byli wstrząśnięci do głębi, tam jest napisane. Bili się w piersi i mówili: skoro tak się rzeczy mają, co mamy czynić? Co mamy czynić? Upamiętajcie się. A cóż takiego ten Piotr wtedy mówił? To jest napisane w Dziejach Apostolskich. Mówił: mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił wśród was. Przez niezwykłe czyny, przez niezwykłe słowa i tak dalej mówi. Wyście rękami bezbożnych go ukrzyżowali i zabili, ale Bóg go wzbudził. Rozwiązał więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą. To była niemożliwość, żeby on przez śmierć został pokonany. A przecież powiedział, zwróćcie uwagę na to, co Dawid powiedział. Dawid w psalmie tak powiedział. Miałem Pana zawsze przed oczami mymi. On, Piotr, mówił cały czas o Panu Jezusie. W tym kazaniu, po którym nawróciło się tysiące ludzi, byli wstrząśnięci do głębi. I mówił: przecież Dawid już mówił o tym Panu. Przecież on go nazywał, trochę dalej mówi w tym kazaniu, on go nazywał moim Panem. To jest mój Pan. On zawsze go miał przed oczami swymi. Mężowie izraelscy, posłuchajcie. Dawid go miał zawsze przed oczami swymi. To był jego Pan. W psalmach mamy 116 cytatów. W Nowym Testamencie mamy 116 cytatów z psalmów. To jest ponad 40% cytatów w Nowym Testamencie jest psalmów, bo Dawid zawsze miał Pana przed swoimi oczami. I Nowy Testament, główną osobą tam jest Pan Jezus. Pan Jezus, którego Dawid zawsze miał przed oczami swymi. Przeczytamy teraz ten psalm i pamiętajmy o tym, że Dawid, pisząc ten psalm, zawsze miał Pana przed swoimi oczami. Jak sobie radził przy pisaniu tego psalmu, nie wiem, próbowałem się wczuć, wiedząc, że pisze o swoim Panu. 7 razy ten psalm jest cytowany w Nowym Testamencie. Jest dużo takich, całe pismo jest święte, ale wśród tych świętych słów są takie jeszcze świętsze chyba, no nie wiem, czy dobrze mówię, ale wypadałoby zdjąć sandały przy czytaniu tego psalmu, tak jak kiedyś Mojżeszowi zostało powiedziane. Szczególnie, gdy zwrócimy uwagę na to, że zaczyna się słowami, które zostały wypowiedziane na krzyżu. I kończy się ten psalm również słowem, które zostało wypowiedziane na krzyżu, że wykonało się, dokończyło się, ukończyło się. Także to powinno wzbudzić naszą czujność, nasz respekt. Jest to psalm, który znali na pamięć, śpiewano. To, że znali te psalmy, to pomagało im, tym Izraelitom, Żydom, utrwalać te ważne przesłanie, ważne treści. Zresztą w czasie reformacji również reformatorzy pisali dużo pieśni, bo chcieli te zasady reformacyjne, żeby utrwalały się w sercach ludu. I znali ten psalm. Ludzie znali ten psalm. Był to psalm, w którym jest mnóstwo proroctw. Pewien wierzący rabin, który nawrócił się, doliczył się 33 proroctwa, które wypełniły się w czasie krzyżowania Pana Jezusa. Jest to modlitwa konającego Pana Jezusa. Zdania są tutaj bardzo krótkie, ale jest to niezwykle wzruszający psalm. Dawid miał zawsze swojego Pana przed oczami. Jest pewien problem, bo czytałem sobie niektóre komentarze i większość komentatorów dopatruje się tam przeżyć Dawida. No wątpię, bo Dawid nie miał takich przeżyć. Dawid nie był sprawiedliwy, a tutaj jest opisana śmierć sprawiedliwego. Dawid często mówił o swoich grzechach i prosił o przebaczenie tych grzechów. Tutaj jest również opisana egzekucja, o której nie wiedział Dawid, że można w ten sposób uśmiercić kogoś poprzez ukrzyżowanie. I na długo potem nie znano takiego sposobu uśmiercania. To ten psalm jest relacją. Relacją jest wręcz dokładniejszą relacją niż to opisali ewangeliści. On miał zawsze Pana przed swoimi oczami. I on relacjonował coś, a zdumiewające jest to, że relacjonował coś, co miało się wydarzyć. Kiedy? 1000 lat później. I to jest zdumiewające. To tak wydaje się, że jak się to czyta, że to jest relacja wprost z pierwszej ręki. Że tak to widział. Jak sobie z tym radził? Nie wiem. Skąd on to wiedział? O takich szczegółach. Przypadek? Zbieg okoliczności? My jako wierzący ludzie wiemy, że mówił z natchnienia. Że to była Boża inspiracja i on, mając Pana zawsze przed swoimi oczami, widział Go właśnie w tym momencie, jako Jego Mesjasz, który musiał cierpieć. Przeczytajmy najpierw może 4 wiersze. Przewodnikowi chóru na nutę łania w czasie zorzy porannej. Ja bym ten psalm napisał może na inną nutę. Tak łania w czasie zorzy polarnej zapowiada coś takiego no, delikatnego, takiego subtelnego. Psalm Dawidowy. Boże mój, Boże mój. Który powiedziałem? 22. Ludzie, przecież to powinno być wiadomo. Psalm 22. Przecież jak powiem tylko, że na jaką nutę, to znawcy powinni już od razu odpowiednią symfonię otworzyć. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz. I w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Zaczyna się ten psalm opisem jakiejś osoby, która jest opuszczona przez Boga. I zadałem sobie, to nie był trud, przejrzałem psalmy od pierwszego do tego 22. I natrafiłem na takie cytaty. Gdyż Pan troszczy się o mnie, Pan mnie wspiera, Pan słyszy, gdy wołam. 5:13. Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością, jakby tarczą. 6:10. Wysłuchał Pan błaganie moje, przyjął Pan modlitwę moją. 9:10. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. 18:2. Albo 3. Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam, tarczą moją, rogiem zbawienia i tak dalej. A jest jeden taki szczególny wiersz, wczoraj właśnie sobie przypomniałem ten wiersz. Bibliści uważają, że jest to środek Biblii. Kto wie, centralny wiersz. 50:15, tak się doliczyli. A co tam jest napisane w 50:15 w tym psalmie? Jest napisane tak. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Umawiamy się. Będziesz miał niedolę, wzywaj mnie, ja Cię wyratuję, a Ty mnie uwielbisz. No i na tle tych wszystkich słów czytamy takie słowa. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jest to czwarte zdanie, które Pan Jezus wypowiedział na krzyżu. A gdybym tak zapytał, jakie inne zdania Pan Jezus powiedział? Pierwsze, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Drugie, zaprawdę powiadam Ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, powiedział do Łotra. Trzecie, niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. To czwarte właśnie, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Piąte, pragnę. Szóste, wykonało się. I później, Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Warto zauważyć, że wtedy, kiedy człowiek cierpi, to najczęściej koncentruje się na swoim bólu, na sobie samym. Całe jego myśli są skupione na tym bólu, które są takimi myślami dominującymi. Ale paradoksalnie Pan Jezus w tym czasie, jak cierpi, zresztą całe jego życie się charakteryzowało tym, że myślał o innych, bo przyszedł, by ratować to, co zaginęło, to, co się zagubiło. A im bliżej krzyża, tym bardziej widzimy to, jak on myśli o tym, by ratować to, co zginęło. Te niewiasty, które płaczą nad nim, jak on idzie już w kierunku Golgoty, on im mówi, dziewczyny, nie płaczcie. Nie płaczcie nade mną. Pomyślcie o sobie. Pomyślcie o waszych dzieciach. Ja przyszedłem po to, żeby was uratować. Teraz zbliża się ważna godzina waszego ratunku. Pierwsze zdanie, które powiedział na krzyżu, to Panie, przebacz im. Myślał o tych, którzy dokonują tak brutalnego czynu. Przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. o swoim towarzyszu na krzyżu, do tego towarzysza, który gdzieś tam był obok, na jego prośbę powiedział, że jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Z jednej strony mówi, Boże mój, czemuś mnie opuścił, a z drugiej strony mówi do towarzysza, dzisiaj będziesz ze mną w raju. To się tak nie skończy. I on w to uwierzył. Na krzyżu pomyślał również o matce, którą przekazał Janowi, żeby się nią opiekował. Zawsze myślał o innych. Zawsze po to, by ratować. On musiał przechodzić przez Samarię, bo tam była jedna dziewczyna, która przy studni potrzebowała ratunku. On musiał wstąpić do domu Zacheusza. On musiał po prostu, bo ci ludzie mieli pragnienie i on musiał ich uratować. I teraz następuje jakaś kulminacja tego ratunku. Pan Jezus, im bliżej był tego krzyża, tym częściej mówił o tym, co się wydarzy. I on tego nie ukrywał. Kiedyś swoim uczniom powiedział, że zbliżamy się do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wszystko wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą Go bowiem poganom, wyśmieją, zelżą, obchwają, a ubiczowawszy zabiją Go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni tego nie rozumieli. I zaraz w tym psalmie będziemy widzieli, że ta intensywność tych przeżyć ciągle narasta. Pan Jezus pojawił się w ogrójcu, w tym ogrodzie. Ociekał krwawym potem. Pot podobny do kropel krwi. Był pogrążony w udręce. Nawet anioł musiał się pojawić, który go wspierał. I wtedy też Pan Jezus, właściwie trochę wcześniej, zwierzył się swoim uczniom i mówił tak. Teraz dusza moja doznała lęku. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Tak mam powiedzieć? Mam tak powiedzieć? Nie. Przecież przyszedłem na tą godzinę. Ojcze, uwielbij. I wtedy z nieba odezwał się taki głos. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. A że to było tak mocne, przeszywające wydarzenie, to świadczy o tym fakt, że ci, którzy to słyszeli, powiedzieli, że zagrzmiało. Zagrzmiało. Byliście świadkiem grzmotu, tak? Jak zagrzmi, no to gdzieś tam czujemy, że to przeszywa. Przyszedł na tą godzinę. Ta godzina była inna. Na tą godzinę on się przygotowywał. Ten ogród, w którym był, to też był zupełnie innym ogrodem niż ten, w którym dane było przeżywać, w którym był umieszczony Adam. On był w Edenie, a on w jakimś ogrodzie, gdzie po jego policzkach spływały krople podobne do krwi. Ciemność narastała. W środku dnia pojawiła się ciemność. W samo południe przez 3 godziny brak słońca i ciemność do pokrojenia, ciemność, którą można było dotknąć. To była, myślę, że podobna ciemność, bo skojarzenia musiały być bardzo takie mocne. Ciemność była bardzo gęsta. Ludzie musieli podkładać narzędzia swojej pracy i musieli się zastanawiać i musieli mieć skojarzenia. Pamiętacie w Egipcie? Wprawdzie myśmy nie byli w tej ciemności, ale nasi przyjaciele Egipcjanie w przededniu ofiarowania, w przededniu wydarzenia, wielkiego wydarzenia, jak anioł śmierci przechadzał się, no to pojawiła się taka ciemność. A teraz ta ciemność nas dotknęła, chyba cała przyroda daje znak żałoby. I wtedy Pan Jezus właśnie w środku tej ciemności odezwał się donośnym głosem, jak czytamy w Ewangeliach. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Pan Jezus parę razy donośnym głosem się wyrażał i kiedyś na jednym święcie też zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. Z Dawida takie wody rzeki żywej płynęły, bo on zawsze miał Pana przed swoimi oczami. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Po raz pierwszy Pan Jezus zwraca się do swojego Ojca: Boże mój. Zawsze mówił: Ojciec mój. A tutaj na krzyżu mówi: Boże mój. To krzyk zepsutego rodzaju ludzkiego. To krzyk oddzielonego człowieka przez grzech, bo grzech zawsze oddziela. To grzech oddziela właśnie. I to była chwila niesienia naszego grzechu. To było uczucie, którego on nigdy nie doświadczył. To było uczucie, które jemu było bardzo obce. Zawsze była intymność z Ojcem, bliska relacja. Ale teraz się utożsamił z losem człowieka, z całą jego konsekwencją. A konsekwencją była śmierć. Do tej pory zawsze była taka właśnie bliska relacja i on to powiedział: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jak wskrzeszał Łazarza, to powiedział: Ojciec mnie zawsze wysłuchuje. Troszkę później powiedział: wy się rozproszycie, jak będą się te wydarzenia dziać, o którym wam uczciwie zapowiedziałem. Wy się rozproszycie, wy mnie opuścicie, ale Ojciec mój mnie nie opuści. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ale pamiętajmy, że to zawołanie musimy też zrozumieć w kontekście całego tego rozdziału. Teraz on musi odczuwać te skutki naszego grzechu. Pan jego dotknął karę za winę nas wszystkich. Tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech. Dlaczego to było konieczne? Dlaczego to było konieczne? W trzecim wierszu czytamy, dlaczego to było konieczne. W czwartym: ponieważ Ty jesteś święty. Ty jesteś święty. On nie mógł przejść obok grzechu obojętnie. Wiecie, da się coś tam załatwić. Pomyślimy, nie jest tak źle. Może znajdziemy jakieś obejście. On wobec grzechu nie mógł przejść obojętnie. My w swoim takim życiu wiemy, że są jakieś standardy. Teraz są mistrzostwa świata w siatkówce. I wyobraźcie sobie, że ja tam podejdę do tego trenera naszego, zapomniałem jak się nazywa, ktoś wie? Podejdę i mu powiem: panie trenerze, ja chciałbym reprezentować nasz kraj w siatkówce, a on mi powie: Grzegorz, ten brzuch zwisający, weź no, kolano masz rozjechane całe, 1,71 m, no, co ty wiesz tu podskakiwą, no, no nie masz szans. No, no, ty najwyżej jakaś klasa B, a najlepiej by było, jest taka drużyna w Palowicach Ojboli, tam się możesz zgłosić. I w ogóle bym się nie buntował, tak? Bo jest jakiś standard. A Bożym standardem jest świętość. Po trzykroć świętość. Jego oczy nie mogą patrzeć na niczego, co jest złe. Oczy ma zbyt czyste, powiedział Habakuk. On jest wzniosły w świętości, powiedział Mojżesz, i on jest straszliwy w tej świętości. Aniołowie musieli zakrywać twarz, bo on jest ogniem trawiącym. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Przeczytajmy od 5 dalej do 9. Tobie ufali ojcowie nasi. Ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. Ale ja jestem robakiem, a nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Ojcowie ufali. Jest cała lista tych ojców. Tydzień temu myśmy mówili o niektórych z nich, z listu do Hebrajczyków, cała lista właśnie tych świadków, którzy ufali i nie zawiedli się. Ich cierpienie miało sens, doznawali ratunku, rozwiązywania tych zawiłych sytuacji, w które sami czasami wpadali. A tutaj też jest pewność, że to cierpienie ma sens. Ale jest tutaj też ten opis znieważenia. I jak czytamy Ewangelię, to widzimy dużo zbieżnych zdań z tymi zdaniami, które teraz były czytane. Oni nie tylko chcieli Pana Jezusa zabić, ale znieważyć, zhańbić, że jest przeklęty, że jest wyklęty, że Pan Bóg nie chce mieć z Nim nic do czynienia. Chcieli Go upokorzyć poprzez jakieś szyderstwa, poprzez zdania, które wypowiadali, poprzez sposób, w jaki się zachowywali. Oni nałożyli na Niego jakąś szatę z purpury, koronę z ciernia, jakąś trzcinę Mu dali, znamiona władzy, pokazali, że no tak, Ty jesteś królem, no i pluli na Niego i uderzali Go w twarzy i mówili, no prorokuj, powiedz, kto Cię uderzył, jeżeli jesteś takim prorokiem. I nie mieli miary w tym szyderstwie. Oni zachowywali się jak obłędni. Oni chcieli podważyć tą relację, jaką on miał swoim ojcem. Zaufał i to powiedzieli. No on tak ufał. No niech przyjdzie teraz. Usłyszeli, jak wołał, Boże mój, że komu woła Eliasza. No Eliasz się nie pojawił. Pokazać, że jest wykluczony docześnie, wiecznie, że jest potępiony. Skoro Bóg dopuścił do tego, żeby był przybity w ten sposób, na drzewie, to na pewno jest wrogiem Boga. Na pewno jest wyklęty, przeklęty przez Niego. Chodzili i potrząsali głową. Wykrzywiali wargi. Tak czytamy tutaj. I tak czytamy w Ewangeliach. Zaufał. A powiedział, że zanim Abraham był, to ja jestem. Ja. Wielokrotnie Pan Jezus mówił im, ja jestem. Ja jestem drogą życia, ja jestem prawdą, ja jestem zmartwychwstanie. A w tym tekście czytamy. Może przeczytamy dalej teraz. 10 wiersz. Tyś mnie wydobył z łona. Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska. Bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców. Obległy mnie byki Baszanu. Rozwarły na mnie swą paszczę, jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda. Rozłączyły się wszystkie kości moje, serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim, siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się i sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się, mocy moja, pośpiesz mi z pomocą, ocal duszę moją od miecza, z psich łap jedyne dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi. Pan Jezus wielokrotnie właśnie mówił, ja jestem. A tutaj czytamy, jestem robakiem, a nie człowiekiem. Robak to jest takie małe zwierzątko, takie najniższe stworzenie, takie do rozdeptania. On nie był traktowany jak człowiek. Odmówiono mu wszelkich praw. cały ten proces to była jedna wielka farsa. Nawet na krzyżu wzbudzał nienawiść. Wtedy, kiedy normalnie powinna ustać nienawiść, jak już ktoś wisi na krzyżu, to raczej powinni stonować trochę. Ale w chwili śmierci oni przychodzili, kiwali głowami i czytamy, przeklinali. No i używali takie słowa na k, na ch. Możecie sobie to wyobrazić? Przeklinali, jak już wisiał. W tej chwili na krzyżu nie można było go odróżnić już od całej grzesznej ludzkości. Opuszczony przez przyjaciół, nawet Piotr powiedział do takiej dziewczyny, która mu zarzuciła, że on tam chyba zna Pana Jezusa. Ja go nie znam. Jak robak. Czasami to słowo w języku hebrajskim jest tłumaczone jako szkarłat, czasami jako robak, stąd też niektórzy, zresztą możecie sobie w Google wpisać szkarłatny robak, to tam jest fajne opracowanie na ten temat. To był taki robak, że jak się go zmiażdżyło, to taki barwnik można było z niego wydobyć czerwony i pokrywali, zabarwiali szaty arcykapłana. I Pan Jezus został tak zmiażdżony, ale jego krwią na szczęście jesteśmy wybieleni. Wrogowie nie zachowywali się jak ludzie, ale jak w 17 wierszu czytamy, jak rozszalałe psy. I oni dali od tego 14 do 17 wiersza, czytamy, jak bardzo oni dali taki upust nienawiści. Rozlany jak woda, kości do policzenia, serce jak wosk. Przebodli ręce i nogi moje. Są takie dwa fragmenty dla Żydów w piśmie, z którymi sobie zupełnie nie radzą. To jest Izajasza, 53 rozdział i właśnie ten psalm, a szczególnie ten wiersz. I nawet kopiści, masoreci w V wieku dokonali zamachu na jednej literce, bo tak bardzo oczywiste był ten wiersz, że przebodli jego ręce i od razu myśleli, że no komu przebodli? No Panu Jezusowi. Śpiewano przez wieki, jest takie hebrajskie słowo, które tutaj użył Dawid, karu, to znaczy przebodli, a oni zmienili na kari, lew. Do tego, żeby judaizm był zadowolony. W 19 wierszu takie szyderstwa, losy rzucają, dobijają targu. Dawid miał Pana zawsze przed swoimi oczami i on teraz widział tego Pana Jezusa i on mówił o rzeczach bardzo bolesnych. To był jego Mesjasz, mój Pan, mój Pan. I mój Pan musi cierpieć za mnie, musi tak cierpieć, że wrogowie dają upust tej nienawiści pod tym krzyżem, nawet że o jego szaty rzucają losy. Wyobraź sobie, że ty umierasz, tak? I leżysz sobie na łożu śmierci. I zbiera się parę osób z rodziny i dokonują targu, bo ty masz taką fajną, taki kredens tam albo coś, nie? I oni chcą teraz się tym podzielić. Bezczelne. Nie zachowywali się jak ludzie. Losy. I taki szczegół na 1000 lat przed. On to relacjonuje, on to widzi. Jakbyśmy przeanalizowali jeszcze raz tą atmosferę i te słownictwo od 1 do 22 wiersza. Hańba, wzgarda, wykrzywiane wargi, byki Baszanu, rozwarta paszcza lwa, siła wyschła, język przylgnął, psy otoczyły, gromada złośników, paszcza lwa, rogi bawołów, jakieś same krwiożercze zwierzęta, jakaś taka nieludzka atmosfera. Posuwali się do czynów naprawdę, do których nawet zwierzęta nie są skore, zdolne. Jego sytuacja, sytuacja Pana Jezusa jest tutaj krańcowa. Nawet na Jego życie, w 21 wierszu, jedyne Jego dobro rzucili się. Już szaty mieli, teraz jeszcze życie zabrać. Ale na szczęście to nie jest koniec, bo Dawid widział coś więcej. Przeczytajmy teraz od 23 i do 32. Jakże inna atmosfera. Coś musiało się wydarzyć. Zobaczymy. Kończy się ten fragment. Ty odpowiedziałeś mi. I 23 wiersz. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela. Gdyż nie wzgardził, nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed Nim oblicza swego. Lecz gdy wołał do Niego, wysłuchał Go. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją. Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce Wasze ożyje na zawsze. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi. I pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan. Ale się musiał cieszyć tutaj Dawid, jak to pisał. Bo do Pana należy królestwo. On panuje nad narodami. Tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi. Padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć. Będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego, ludowi, który się urodził. Gdyż tak uczynił, bo tak się to dokonało, wykonało się. Teraz nastrój na pewno jest, widać, że zupełnie inny. Spurgeon kiedyś powiedział, że to tak choćby po jakimś takim wielkim orkanie nagle taka sielanka, taki cichy powiew. Koniec cierpienia, koniec pogardy, teraz jest triumf, triumf życia, siła, chwała, zupełnie inne słownictwo. Co takiego się wydarzyło? Dawid wiedział, że on zmartwychwstanie. I Piotr w kazaniu, tym pierwszym swoim kazaniu, właśnie też to powiedział, że widział zmartwychwstałego Pana, że on nie może doznać skażenia, bo tak Dawid napisał. Znowu bliskość, znowu intymność, bo wykonało się dzieło ratunku. Nie tylko dla potomków Jakuba, 24 wiersz, dla potomków Izraela, ale dalej czytamy, dla wszystkich ubogich. On się nie brzydził nędzą ubogiego, nie wzgardził. Wiecie co? Wzrusza was to. On się nie brzydził waszym grzechem. On był nazwany przyjacielem grzeszników. Tak był nazwanym. Ci, którzy dostrzegli wielkość, tego wartość tego wydarzenia, zaczynają chwalić. Czytamy tutaj o jakiejś nowej pieśni w zgromadzeniu, że oni ogłaszają, że oni nie mogą nie mówić. To pytanie na początku, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Nabiera teraz jakiegoś zupełnie innego sensu. On za nas umierał, to myśmy powinni tam wisieć. To ten dystans miał, to myśmy powinni być właśnie tak potraktowani. I zaczyna się od małej grupki, z Jakuba, 28 wiersz, aż po krańce ziemi. Na początku, jak on zmartwychwstał, powiedział, idźcie do moich braci, powiedzcie, że ja żyję. A potem ta Ewangelia, to co Marian już na początku tutaj powiedział, ma być zwiastowana aż po krańce ziemi, począwszy od Jerozolimy. Coraz szerszy krąg. Później w 30 wierszu czytamy, że wszyscy przed nim padną. Czy jesteś częścią tego ekscytującego kręgu? Czy zauważasz wartość tego wydarzenia? Czy pamiętasz o tym, że on uczyniony został mniejszym od aniołów? Na pewną chwałę, na pewny krótki czas, ukoronowany później chwałą i dostojeństwem, za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Wobec ogromu tych cierpień, drwin, plucia, hańby, krzyża, to, co go trzymało na tym krzyżu, a miał do dyspozycji całe wojska anielskie i swoje mocne słowo, tym słowem powołał do życia cały wszechświat. Co go tam trzymało? To go Romek go trzymał, bo tak bardzo go umiłował. Tutaj dziewczyny, Mariana. On się nie brzydził też grzechem Mariana, nie wzgardził Tomka. Nie dlatego, nie, żebyśmy byli tego warci, nie, nie. On opuszczony był przez przyjaciół, przez swój lud, przez jednego z towarzyszy niedoli, przez ojca na ten moment, ten moment tej godziny, na którą przyszedł. To było chyba najokrutniejsze cierpienie. Jeżeli ty dzisiaj czujesz się opuszczony, to chciałbym ci powiedzieć, że jest pewna taka teologiczna niemożliwość. Bo on powiedział, że moja ręka nie jest za krótka. Ja jestem z wami aż do skończenia świata. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. On powiedział, Paweł powiedział, on, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał nam darować wszystkiego. Któż będzie potępiał? Jezus umarł, zmartwychwstał, po prawicy jest. Ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? No, no, ani śmierć, ani głód, ani nagość, ani... I tam zaczyna Paweł wyliczać. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Z jakiegoś powodu po psalmie 22 jest psalm 23. A psalm 23 mówi, że choćbyś szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty zawsze ze mną. On musiał być opuszczony. Na górze Moria, jak kiedyś Abraham wziął swojego syna i miał go ofiarować, serce rozrywało mu. Ale tam na tej górze Moria, jak już było tak dramatycznie, Pan Bóg znalazł zastępstwo w postaci baranka uwikłanego w zaroślach. Ale na górze Golgoty nie było zastępstwa, to sam syn musiał umrzeć dla twojego i mojego ratunku. Dlatego ten psalm zaczyna się na taką nutę, o jakimś niezwykłym świcie mówi. O czymś naprawdę niezwykłym. Bo to, co czytamy od tego 23 wiersza do końca, jest niezwykłe. W 30 wierszu czytamy: tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy. Wszyscy. Nawet zmarli muszą stanąć przed Nim. I jak to się zakończy wszystko? Jak ten krąg będzie się poszerzał takich właśnie, którzy zaczną mu oddawać chwałę i cześć za niezwykły ratunek? To czytamy w Księdze Objawienia i na zakończenie to przeczytam. Zresztą takich fragmentów w Objawieniu jest więcej. Od tronu rozległ się głos mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Przyjdzie czas, że każde kolano, jak powiedział Paweł w liście do Filipian, musi się ugiąć. Musi się ugiąć. I się ugnie. I zobaczą, kogo przebodli. Gnuśni i głupi, bo nie uwierzyli we wszystko. Czy wierzysz w to, co powiedział Dawid, począwszy od tego 23, albo właściwie w całym tym psalmie? Ale to jest nasza przyszłość. Wierzysz w to? Jeżeli nie wierzysz, jesteś głupi i gnuśny. Tydzień temu poprosiłem Tinę, żeby napisała pieśń do 22 psalmu. Ku mojemu zaskoczeniu napisała. I teraz bym chciał poprosić, bo jeszcze sobie znalazła wsparcie w Klaudii. Nie słyszałem, nikt tego nie słyszał. Jest to prosto z pieca.
Chrystusie, Zbawicielu Panie.